Na kilka dni przed wyborami do Europarlamentu obie największe polskie partie mają niemal identyczne poparcie w sondażach. Oto jedno z takich badań ośrodka Opinia 24. Prawo i Sprawiedliwość 29,8% poparcia i 29,7% dla Koalicji Obywatelskiej. Ale w porównaniu do ostatniego badania tej pracowni z pierwszej połowy kwietnia PiS zyskało 3,4%, to KO straciło 4,1%. Jak podkreślają media, Donald Tusk szuka mobilizacji wśród swoich wyborców, zaś głównym motywem kampanii Koalicji Obywatelskiej jest rozliczenie polityków PiS z 8 lat rządów, w tym ostatnie decyzje prokuratury w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Fundusz mógł wspierać kampanię polityków suwerennej Polski. W ostatnim czasie nagrania byłego urzędnika resortu sprawiedliwości Tomasza Mraza ujawniają kolejne odsłony afery. Potwierdza się także to, na co zwracała uwagę Najwyższa Izba Kontroli, że pieniądze z funduszu trafiały na cele niezwiązane z tym, do czego został powołany. Jak wzrost notowań dla PiS ma się do ujawnionych nadużyć związanych z rządami Zjednoczonej Prawicy? A moim pierwszym i Państwa gościem jest pan Marcin Paladę, analityk, socjolog polityki, od niedawna autor programu Marcin Paladę Statystycznie na YouTubie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Panie Marcinie, proszę powiedzieć, jak to jest? Najpierw Najwyższa Izba Kontroli, a przed nią jeszcze media informowały o nieprawidłowościach Funduszu Sprawiedliwości. Teraz mamy jeszcze nagrania byłego dyrektora Departamentu Funduszu Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości Tomasza Mraza. Mamy oświadczenia, mamy także pierwsze działania prokuratury, a tutaj sondaże dla Prawa i Sprawiedliwości mają się zupełnie nieźle. Jak to jest? Dlaczego?
Panie doktorze, szanowni państwo, trudno oczekiwać, żeby stała grupa wyborców Prawa i Sprawiedliwości, mam tu na myśli ten poziom między 31, 34, 35%, nagle zmieniła zdanie pod wpływem tej czy innej wiadomości. To są wyborcy, którzy niezależnie od impulsów, które do nich przychodzą z zewnątrz, są stali w swoich preferencjach wyborczych. Innymi słowy, niezależnie od tego, jak dużo armat zostanie w tej chwili skierowany w kierunku Prawa i Sprawiedliwości jeszcze w końcówce kampanii, to nie powinno spowodować odejścia właśnie tych wyborców. Natomiast pytanie jest takie, czy to, co obserwujemy w ostatnich dniach, te mnóstwo informacji właśnie na temat funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości, może wpłynąć na inne grupy wyborców. Bo z całą pewnością wpłynie mobilizująco na wyborców twardego antypisu, głównie tej najtwardszej części wyborców Koalicji Obywatelskiej. Natomiast otwarte pozostaje pytanie, czy uda się zmobilizować także tych wyborców bardziej centrowych, co z kolei może się przekładać na poparcie dla trzeciej drogi na wyższym czy też niższym poziomie, no bo wiemy, że między innymi trzecia droga grupuje tych wyborców, którzy starają się dystansować wobec tego sporu kluczowego w polskiej polityce, czyli między Prawem i Sprawiedliwością a Koalicją Obywatelską, między Jarosławem Kaczyńskim a Donaldem Tuskiem. No i pytanie, czy właśnie pod wpływem tych informacji z ostatnich dni, tygodni, miesięcy, oni jeszcze raz stawią się do urn wyborczych, bo to będzie miało znaczenie nie tylko w niedzielę wyborczą dla wyniku wyborów do Parlamentu Europejskiego, ale to także będzie, przypomnę, można powiedzieć, taki ostatni sprawdzian partii politycznych przed wyborami prezydenckimi w przyszłym roku.
Pozostańmy jeszcze przy tym żelaznym elektoracie Prawa i Sprawiedliwości, czy też Zjednoczonej Prawicy, szerzej to ujmując. Otóż czytałem dzisiaj przed audycją takie opracowanie OKO.press z 2020 roku i tam zawarto takie oto stwierdzenie, że ten taki żelazny elektorat to jest 16%. Pan szacuje go na około 30%, a nawet więcej.
No, biorąc pod uwagę, że OKO.press to jest portal, który z całą pewnością nigdy nie sympatyzował i zapewne nie będzie sympatyzował z tymi, którzy do niedawna rządzili, a w tej chwili są główną partią opozycyjną. Stąd te wyliczenia, 16% uważam za, no, że jak powiem, grubą przesadę, tak bym to określił, dlatego że jeśli spojrzymy na wyniki wyborów Prawa i Sprawiedliwości od 2005 roku, to w żadnych z nich przecież Prawo i Sprawiedliwość nie zeszło poniżej poziomu 25-27%, a przecież były wybory, takie choćby te do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku, kiedy mieliśmy rekordowe poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości wynoszące 45%. Z całą pewnością, po ponad 8 latach od objęcia władzy, część byłych wyborców Prawa i Sprawiedliwości jest zdystansowana wobec tej formacji, stąd obecne notowanie, o których mówię, 30 kilka procent, to nie jest to apogeum, które obserwowaliśmy w latach 2015-2023. Były przecież takie miesiące, kiedy Prawo i Sprawiedliwość miało notowania z czwórką z przodu, czyli powyżej 40%. W tej chwili to jest te kilka punktów procentowych mniej, ale do tych 16% jest jeszcze bardzo, bardzo daleko i nie jestem sobie w stanie w tej chwili wyobrazić, co musiałoby się wydarzyć na polskiej scenie politycznej, wyjąwszy oczywiście pojawienie się jakiejś nowej oferty politycznej, takiej centroprawicowej, prawicowej, czy na przykład wejścia reprezentanta takiej nowej formacji do drugiej tury głosowania, a nie wejścia kandydata Prawa i Sprawiedliwości. To owszem, wtedy będziemy mogli mówić o bardzo dużym kryzysie i pewnie schodzeniu w kierunku tych 16%, ale na razie to są tylko i wyłącznie dywagacje, futurologia z naszej strony, więc na dzisiaj nie widać takich czynników, które by powodowały, żeby notowanie Prawa i Sprawiedliwości miało być dwukrotnie niższe niż ma to miejsce obecnie.
Wróćmy do wspomnianej przez pana frekwencji. W 2019 roku w wyborach do Europarlamentu frekwencja w Polsce wyniosła rekordowe jak na te wybory 46% jak na te wybory w Polsce. Jakiej frekwencji spodziewa się pan tym razem? Ja sprawdzałem prognozę pogody. Będzie 18 stopni, ma nie padać, ale nie będzie to upalny dzień. Prawdopodobnie, o ile można wierzyć w takie prognozy pogody na 6 dni przed tym, kiedy ten dzień ma nastąpić. No ale właśnie, jak się rozłożą te preferencje wyborców, pójść, nie pójść, jeżeli chodzi właśnie o tę niedzielę wyborów do Parlamentu Europejskiego w Polsce?
Oczywiście czynnik pogodowy ma znaczenie, ale nie przypisywałbym zbyt dużej roli, jeśli chodzi o mobilizację wyborców. Myślę, że podstawowy problem, przed jakim stoi duża część tych aktywnych wyborczo Polaków, jest taki, że wielu z nich jest już po prostu zmęczony, bo to jest trzecia kampania na przestrzeni ostatnich 6-7 miesięcy. Ta bardzo intensywna, która miała swoje zwieńczenie 15 października, doprowadziła do sytuacji, kiedy mieliśmy absolutnie rekordową frekwencję w Polsce, 74,4%. Już wybory kwietniowe samorządowe pokazały, że niespełna 52%, to był spadek o 22 punkty procentowe. A teraz, jak pokazują sondaże, należy się spodziewać frekwencji jeszcze niższej niż w ostatnich wyborach samorządowych, czyli pozostaje pytanie otwarte, czy ona będzie na poziomie tego, co obserwowaliśmy 5 lat temu, jak pan redaktor powiedział, 46%, czy raczej będziemy gdzieś szukali tego poziomu aktywności na poziomie około 40%.
Żyjemy w ciekawych politycznie czasach i jesteśmy nieco zmęczeni tą polityką. To jest niewątpliwe. Na jutro Koalicja Obywatelska, premier Donald Tusk zapraszają na wiec do Warszawy na Placu Zamkowym. No, nieoficjalnie mówią przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, że sukcesem będzie, jak przyjdzie 30 tysięcy osób. Z kolei Prawo i Sprawiedliwość zapowiada taki dokładny raport i pokazanie, ile zrealizowanych obietnic jest w związku z rządami Koalicji Obywatelskiej. Ja przypomnę, że premier Donald Tusk, zapytany o to, kiedy 100 dni rządów Koalicji Obywatelskiej i w ogóle rządu obecnego, tej koalicji rządzącej od 15 października było podsumowywane, Donald Tusk powiedział: kiedy sformułowałem 100 konkretów, nie wiedziałem, że jest aż tak źle. Chodziło panu premierowi zapewne o stan państwa. Czy te ostatnie dni mogą w pana opinii coś nowego wnieść, zmienić, zdynamizować tę kampanię?
A ten ruch z marszem 4 czerwca, jutro, jest jak najbardziej zrozumiały. Istotnie jest tak, że to Koalicja Obywatelska obok Trzeciej Drogi ma największe problemy ze zmobilizowaniem wyborców w niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Ten wybór jest nieprzypadkowy. Przypomnę, że przecież tego typu zgromadzenie, choć zdecydowanie liczniejsze niż pewnie to jutrzejsze, miało przecież miejsce rok temu i to była ta mobilizacja, no powiedzmy jeszcze nie na ostatniej prostej, no ale tuż przed zakrętem na ostatnią prostą, jeśli chodzi o wybory do parlamentu. Natomiast teraz też to ma służyć zmobilizowaniu na tyle, żeby no, zrealizować ten cel podstawowy, który ma Donald Tusk. To jest w końcu po 10 latach doprowadzić do sytuacji, w której ten słupek z wynikami będzie wyższy po stronie Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej niż po stronie Prawa i Sprawiedliwości. Tego z całą pewnością bardzo Tuskowi i temu środowisku politycznemu brakuje. No i otwarte pozostaje pytanie, czy w końcu właśnie po tych 10 latach dominacji, w sensie wygrywania wszystkich wyborów po kolei, ten cel zostanie zrealizowany i być może ta manifestacja właśnie ma służyć temu, żeby ten dodatkowy punkt czy dwa, no bo jak pan redaktor słusznie powiedział na początku naszej rozmowy, no różnica w poparciu między Prawem i Sprawiedliwością a Koalicją Obywatelską jest bardzo niewielka. Znaczy na dzisiaj nie jesteśmy w stanie jednoznacznie wskazać, kto wygra te wybory. No i być może ten pół punktu, punkt, półtora przeważy. Stąd mobilizacja jednych i drugich i Koalicji Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości właśnie na ostatniej kampanii innej prostej.
Różne fundacje i stowarzyszenia prowadzą kampanie profrekwencyjne. Również politycy apelują i znane osoby z życia publicznego, żeby wziąć udział w tych wyborach. A jednak no, mamy takie poczucie, że no, gdyby było 46%, byłaby ogromna radość. Czy te kampanie są nieskuteczne? Czy my jesteśmy jakoś tak słabi obywatelsko?
I ja bym tutaj nie starał wskazywać jednoznacznie na społeczeństwo, na bierność, jeśli chodzi o głosowanie, bo 15 października pokazał, że w takim kluczowym głosowaniu Polacy potrafili się jednak zmobilizować. 3/4 to jest wynik absolutnie rekordowy i wynik, który moglibyśmy się z całą pewnością chwalić i chwaliliśmy się, jeśli chodzi o całą Europę. Natomiast mamy ten efekt zmęczenia, po pierwsze wyborami, kolejnymi kampaniami. Mamy też efekty bardzo ostrej polaryzacji między PiS-em a Koalicją Obywatelską. To powoduje, że ci wyborcy bardziej po środku nie do końca się w tym bardzo ostrym sporze odnajdują i to są między innymi ci, których trudno będzie zobaczyć w lokalach wyborczych już w niedzielę. No i pamiętajmy jeszcze o jednej ważnej rzeczy. W zasadzie od lat obserwujemy bardzo niskie notowanie, jeśli chodzi o stosunek Polaków do klasy politycznej, jeśli chodzi o ocenę tego, co dzieje się w Polsce z udziałem klasy politycznej, więc ten nasz sceptyczny stosunek do polityków generalnie objawia się właśnie tym, że niezbyt chętnie chodzimy, głosujemy, aczkolwiek, tak jak mówię, bywają wyjątki. Tym wyjątkiem z całą pewnością były wyniki ubiegłoroczne 15 października.
I jeszcze nawiążę do tego, co pan przedstawia w internecie, w krótkich bądź dłuższych filmach. Otóż chcę zapytać, czy nie jest tak, że część Polaków nie idzie na te wybory, bo jest... nie wiem, czy dobre słowo, zawistnie nastawiona, ponuro nastawiona do tych zarobków, jakie mają europarlamentarzyści. Pan na tym swoim kanale na YouTubie wspomina nie tylko o tych zarobkach, które są sięgające powyżej 30 tysięcy złotych, ale mówi pan również o dietach codziennych. 1500 euro. 1500 euro dziennie, jeżeli tylko ktoś odbije, mówiąc kolokwialnie, kartę w tym zakładzie, czyli w Parlamencie Europejskim. Czy ten aspekt ma tutaj także znaczenie, że te gigantyczne pieniądze, a zrozumienie dla wagi, pomimo tego, co mówią politycy, jak istotny jest Parlament Europejski dla naszej przyszłości, nie oddziałuje na elektorat?
Panie profesorze, szanowni państwo, to jest tak, że stopień znajomości tej materii związanej właśnie z zarobkowaniem europosłów jest bardzo ograniczony w Polsce. Generalnie o tym się nie mówi. Nie mówią to media związane z jedną czy drugą formacją polityczną. To jest swoistego rodzaju tabu. Generalnie wiadomo, że europosłowie zarabiają dużo, natomiast istotnie zrobiłem odcinek pokazujący, jakie są dochody przy niewielkim wysiłku europosłów. To jest około 73 tysięcy złotych miesięcznie, co najmniej 73 tysiące złotych miesięcznie na czysto dla europosła. Z całą pewnością im więcej tego typu informacji, tym oczywiście bardziej sceptyczny stosunek do aktywności wyborczej. Ale ja bym wskazał na problem związany ze słabą mobilizacją przy okazji wyborów do Parlamentu Europejskiego z faktem, że dla wielu Polaków ta instytucja Parlamentu Europejskiego jest jednak dosyć odległa. Czym innym kwestie samorządowe, wybór burmistrza, wójta, prezydenta, rady powiatu czy sejmiku, czym innym wybory jeszcze parlamentarne, prezydenckie, polskie. No ale w tej hierarchii ważności moim zdaniem moim zdaniem ten Parlament Europejski jest na ostatnim miejscu i w zasadzie poza tym wahnięciem w 2019 roku, jak przyjrzymy się frekwencjom w tych wyborach, kiedy uczestniczyliśmy, czyli 2004, 2009, 2014, no to przypomnę, że ta frekwencja wahała się w przedziale między 20 a 28%. Pewnie teraz w niedzielę będzie sporo wyżej, ale to właśnie pokazuje, tak jak powiedziałem, że w tej hierarchii ważności te wybory do Parlamentu Europejskiego dla wielu z nas niewiele znaczą, na tyle niewiele, że w niedzielę wielu z nas wybierze z tą pewnością to, żeby przy dobrej pogodzie pójść na grilla, pójść na spacer, a niekoniecznie pójść do lokalu wyborczego.
Życzę panu i sobie, żebyśmy się pomylili. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Pan Marcin Palada, analityk, socjolog polityki, był naszym gościem, a przy naszym drugim telefonie kolejny gość, pan dr Konrad Maj, psycholog społeczny, kierownik Centrum Innowacji Społecznych i Technologicznych na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Panie doktorze, zegarek ministra Sławomira Nowaka z dawnych już lat, niewpisany do oświadczenia majątkowego i utrata przez niego stanowiska, a tutaj mamy tak, trzy komisje śledcze sejmowe, mamy coraz bardziej gęstniejącą atmosferę wokół Funduszu Sprawiedliwości. Już w 2021 roku NIK wskazywała, że tam ponad 250 milionów złotych zostało wydanych niewłaściwie. Teraz mamy nagrania Tomasza Mraza, byłego dyrektora Funduszu Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości, dyrektora Departamentu. No i można powiedzieć, że atmosfera się zagęszcza, a tymczasem w sondażach tego nie widać. Prawu i Sprawiedliwości poparcie nie spada. Jak to tłumaczyć?
No oczywiście to, że nie spada jeszcze, to nie znaczy, że nie spadnie, ale rzeczywiście mówi się o takim twardym elektoracie Prawa i Sprawiedliwości i ten elektorat nauczył się reagować na rozmaite negatywne tutaj jakieś opinie czy jakieś afery, które się pojawiają wokół tej partii. Więc oni już mają jakąś swoistą narrację na ten temat. Nauczyli się, przećwiczyli się w tym, bo przecież tak naprawdę z tymi aferami to trzeba powiedzieć sobie, że to nie są pierwsze afery. Już od samego początku pojawiły się bardzo poważne zarzuty co do działalności członków tej partii i naprawdę przez te lata trochę się tego uzbierało i za każdym razem, jeśli już było jakieś tąpnięcie, to one było na chwilę, a potem to wracało do tych poziomów wcześniejszych. Także to jest jakaś no pewna, powiedziałbym, forma reagowania w taki sposób, że odrzuca się te zarzuty, mówiąc, że to są ataki, że Prawo i Sprawiedliwość ma wspaniałego lidera, wizjonera, że on jest niesamowitym patriotą, a jeśli się zdarzają jakieś wpadki, to tak naprawdę to nie jest, jakby tutaj nie obciąża to całej partii, tylko poszczególnych działaczy, którzy ktoś ich nie przypilnował, czy powiedzmy dostali się do tej partii jakimś przypadkiem. Więc to są pewne strategie funkcjonowania w takim świecie wyizolowanym i przekonań, że ta partia jest najlepszą partią. Ale chcę jeszcze podkreślić takie czynniki psychologiczne, ponieważ musimy zauważyć, że ten świat jest pełen informacji. Właściwie każdego dnia do nas docierają jakieś informacje i to powoduje, że my nie jesteśmy w stanie wszystkiego pamiętać, nie jesteśmy w stanie wszystko asymilować. No i z tymi komisjami śledczymi może też tak być. To znaczy ludzie się gubią, ile tych komisji jest, o czym one mówią. Cały czas jeszcze oczywiście trwa jakaś strategia na to, żeby rozbić sposób działania tych komisji. Działacze Prawa i Sprawiedliwości robią wszystko, żeby je destabilizować. Więc część ludzi się w tym wszystkim gubi. Część rzeczywiście może przyjmować taki punkt widzenia, że to są jakieś skonstruowane ataki polityczne, że tutaj to nie są żadne afery, tylko jak to powiedział pan prezes, nawet to nie są aferki. No i część osób właśnie tak może funkcjonować, czyli jest taka tendencja do zapominania, jest takie też tendencja do tego, żeby po prostu ignorować te sygnały, żeby je w jakiś sposób nawet ośmieszać i tkwić w swoim świecie. Także to są psychologiczne takie nasze potrzeby, aby zachować też wysoką swoją własną samoocenę, bo proszę zauważyć, że część z tych osób musiałoby przyznać, że wierzyli partii, która okazała się, no cóż, pełna ludzi nieuczciwych. Przecież Fundusz Sprawiedliwości to doskonale pokazał, ale no, jak usłyszeć można wypowiedzi rozmaitych zwolenników partii Prawa i Sprawiedliwość, czy też Suwerennej Polski, no mają jakieś gotowe odpowiedzi, mają odpowiednie do tego narrację, chcąc zatrzymać w swoim umyśle swoją własną wizję.
Tak, i mówią ci przedstawiciele, czy to Suwerennej Polski, czy PiS-u, chociaż ci ostatni odżegnują się od tej afery. Na przykład sam prezes Prawa i Sprawiedliwości mówił, że szpital, w którym operowano jego kolano, nie wiedział o tym, że z Funduszu Sprawiedliwości dostał 18,5 miliona złotych. A jak to funkcjonowało politycznie? Tomasz Mraz wyjaśnił, że Zbigniew Ziobro, ówczesny minister sprawiedliwości, przyznawał członkom swojej partii limity środków na dany okręg wyborczy. Każdego roku, mówił, poszczególni pełnomocnicy mieli do swojej dyspozycji ogromne środki i wykorzystywali je. Potem są takie umowy, kilka umów rzędu po 30 tysięcy złotych. I opowiadał, polityk jechał do gminy, mówił, dostaniecie 30 tysięcy, wymyślcie, co chcecie sobie za to kupić, dostaniecie tę kasę, i jechał do następnej. I mamy teraz informację polityczną, że Państwowa Komisja Wyborcza przyjrzy się wydatkom Prawa i Sprawiedliwości, szerzej Zjednoczonej Prawicy, właśnie na kampanię w wyborach 15 października. No i zobaczymy, czy nie okaże się przypadkiem, że będzie musiała ta partia zwrócić tą gigantyczną, około 25-milionową dotację, którą rokrocznie otrzymuje. Pożyjemy, zobaczymy. Pan doktor powiedział o tych czynnikach społecznych, ale chcę jak taki naiwny pierwszy zapytać, a gdzie taka nasza ludzka uczciwość, że mamy już ewidentnie podane na tacy, bo najpierw media mówiły o nieprawidłowościach w tym Funduszu Sprawiedliwości, potem Najwyższa Izba Kontroli. Teraz już mamy dokumenty, mamy zeznania Tomasza Mraza, ale także innego urzędnika, mamy także urzędniczki przebywające w areszcie. I co? I nic?
No, ja mam nadzieję, że właśnie coś się zaczyna na poważnie dziać. No też nie możemy oczekiwać od wymiaru sprawiedliwości, że będzie reagował jakoś emocjonalnie, że będą od razu pukać o 6 rano do wszystkich tych, którzy są wymienieni w tych wszystkich publikacjach. Ja myślę, że i tak mimo wszystko sprawnie to całkiem idzie. Pamiętajmy, że no dzisiaj też mamy przecież kolejną odsłonę, czyli Paweł Szopa, założyciel firmy Redisbet, też okazał się osobą, która no dość mocno współpracowała, żeby nie powiedzieć, jakoś kolaborowała po prostu z poprzednią władzą, gdzie no jego zamówienia, które on dostawał, opiewały na kwotę 0,5 miliarda, więc to są też gigantyczne środki, które prawdopodobnie w jakiejś części były wyprowadzane z budżetu państwa w sposób nieuczciwy. No i wydaje się, że za poprzedniej władzy pojawiło się już takie przekonanie, że nikt tego nie rozliczy, że to są rzeczy, które są nie do sprawdzenia, że jeśli powiedzmy w papierkach jest wszystko okej, no to nikt nic sobie nie ma do zarzucenia, ale no jednak okazuje się, że prokuratura tropi to wszystko i próbuje dojść do prawdy. Więc zobaczymy. Oczywiście jeszcze są do tego sądy, jeszcze jest tutaj spora ścieżka, żeby zobaczyć poszczególnych...
Panie doktorze, a propos tych papierów, no właśnie, bo przypomnijmy, że były dyrektor Funduszu Sprawiedliwości wspominał o wykorzystywaniu pieniędzy na podstawie paragrafu 11 rozporządzenia dotyczącego funduszu, rozporządzenia ministra sprawiedliwości. Chodzi o przyznanie dysponentowi w szczególnie uzasadnionej okoliczności możliwość przyznania środków na zadania nieobjęte nadzorem albo programem, czyli minister sprawiedliwości. Chociaż Zbigniew Ziobro mówi, że on nie decydował, chociaż zeznania świadków mówią co innego, że on w ogóle nie wiedział, jak te pieniądze są rozdysponowywane. No w każdym razie było to zrobione niby lege artis, to znaczy był paragraf 11 i można było uznaniowo przyznawać przekazywać środki, albo były ustawiane właśnie przetargi, konkursy właściwie, jeżeli chodzi o fundacje i stowarzyszenia, na te pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości, który miał pomagać ofiarom przestępstw i tym, którzy wychodzili z więzienia.
No, ja tutaj nie jestem prawnikiem, ale no, wydaje mi się, że jeśli jest tak, że można wykazać, że ścieżka była taka, że na początku zmieniało się prawo w odpowiedni sposób, żeby móc na mocy tego prawa dowolnie rozporządzać środkami, no to, to tutaj być może za to jakiś paragraf się należy, ale to jest kwestia do prawników. Natomiast no, jeśli udowodnione zostanie, że to było intencjonalnie, że nie było żadnych sensownych powodów, żeby w takim kierunku zmieniać to prawo, i później nagle beneficjentem tego zmienionego prawa jest sama osoba, która inicjowała te zmiany, no to wydaje mi się, że tutaj sąd może uznać, że to jest jednak czy przekroczenie uprawnień, czy to jest działanie na szkodę państwa, czy jakieś tam inne paragrafy się na to znajdą. Ale rzeczywiście to, co jest niepokojące, to traktowanie państwa w takich kategoriach, że to jest jakiś mój bankomat, że czuję się z tym bezpiecznie i powstaje w tym momencie pewnie powstała w całej tej partii, a właściwie w całej Zjednoczonej Prawnicy jakieś swoiste przekonania o bezkarności. I to jest niepokojące, dlatego ja bardzo chciałbym zobaczyć przynajmniej część tych osób dość szybko w więzieniu, bo to może być swoista szczepionka na naszą demokrację, to może być szczepionka taka, która no, może trochę wytłumi zapędy niektórych osób, które wchodzą do polityki, bo też trzeba zauważyć, że no niestety to polityka przyciąga takie osoby, które myślą sobie, że mogą poczuć bezkarność, swoją moc, swoją sprawczość, a jak coś się będzie paliło, to na przykład uciekniemy sobie do Parlamentu Europejskiego, że partia mnie ochroni, że wszyscy będą krzyczeć wokół, że to jest spisek polityczny i to się w tej chwili dzieje. No, są dość mocne dowody na nieprawidłowości tutaj, jeśli chodzi o Orlen, jeśli chodzi o aferę wizową, a Obajtek mówi, że to wszystko jest polityczny spisek. Inni politycy to powtarzają i wszyscy czekają, żeby tego Obajtka uchronić, żeby on sobie pojechał do Europarlamentu. Tam z kolei kwestia immunitetu to też troszeczkę to potrwa. No i liczy się na to, że sprawa gdzieś tam się rozejdzie po kościach. Także jeśli dojdzie do tego, że naprawdę w pewnym momencie zobaczymy te osoby za kratami, to może nastąpi jakieś otrzeźwienie. Na to bardzo liczę.
No i jeszcze sondaż z 28 maja dla Wirtualnej Polski na pytanie, kto jest winien temu, co się działo w Funduszu Sprawiedliwości, tym nieprawidłowościom, mówiąc delikatnie. Aż 54% ankietowanych wskazali odpowiedzialność byłego szefa resortu sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. To całkiem dużo, ale oczywiście, kiedy już przyjrzymy się poszczególnym elektoratom, to wyborcy Prawa i Sprawiedliwości mówią, że zdecydowanie Zbigniew Ziobro nie jest temu winien. Ale w tym kontekście tej afery z Funduszem Sprawiedliwości, któremu oczywiście politycy suwerennej Polski zaprzeczają, chcę pana zapytać o przyszłość Prawa i Sprawiedliwości, bo tam pierwsze pęknięcia się pojawiały, kiedy okazało się, że Pegasusem podsłuchiwano niektórych polityków Prawa i Sprawiedliwości, między innymi mówi się o Ryszardzie Terleckim, ale teraz mamy kwestię właśnie takich tarć na szczytach, jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, związanych z wyborami. Na przykład poseł Marek Suski stwierdził, że nie udziela poparcia Maciejowi Wąsikowi w wyborach do Europarlamentu. Była tutaj ostra reprymenda ze strony rzecznika Prawa i Sprawiedliwości Rafała Bochenka, który stwierdził, że wypowiedź jest nieuzasadniona i powiela kłamstwa obecnej koalicji. No a Jacek Nizinkiewicz analizuje w Rzeczpospolitej, że przez Fundusz Sprawiedliwości PiS czeka wewnętrzna wojna. Czy rzeczywiście pan też tak sądzi, ta wojna może doprowadzić do rozpadu, czy też dopóki na czele partii jest prezes Jarosław Kaczyński, to on jest takim spoiwem, że to się nie rozpadnie?
Ja myślę, że jednak erozja jest nieunikniona, tylko kwestia jest czasu, dlatego że już w tej chwili to, co mamy, to jest dopiero początek, ale przecież musimy wiedzieć, że te tarcia były niemal od samego początku, tylko właśnie one były tłumione i to, że w tej chwili to tak wygląda, oznacza, że prezes Kaczyński już nie jest w stanie tego zahamować, jeśli ludzie coś mają do siebie, zaczynają to komunikować sobie wprost. No przecież słyszeliśmy ostatnio wypowiedź byłego posła pana Jurgiela, który też mówił o tym, jak widzi sytuację w Prawie i Sprawiedliwości. Teraz Marek Suski, co tam jeszcze, no Patryk Jaki też kilka mocnych słów powiedział pod adresem premiera Morawieckiego.
Tak.
I tak dalej, i tak dalej. Więc ja myślę, że jak gdybyśmy sobie prześledzili te ostatnie miesiące, to takich komentarzy, nawet zresztą powiedziałbym nawet kąśliwych, to trochę nawet za delikatnie, tak? Tak samo ma Masalerek, Beata Szydło. No tak szukam w głowie, ale na pewno tego jest sporo. Więc w związku z tym bez wątpienia jest tak, że już powoli wszyscy dostrzegają, że mogą sobie pozwolić na niektóre określenia, na rozliczenia. Też no, zauważmy, że jednak będzie coraz większa tendencja, żeby z tego okrętu uciekać, ponieważ on jest obijany mocnymi pociskami i już powiedziałbym, może nie tonie, ale dostał dość mocne strzały. I to się jeszcze będzie pojawiało, przypuszczam, w kolejnych odsłonach rozmaitych komisji dowiemy się sporo więcej. A zatem część ludzi będzie chciała wybijać się na jakąś niepodległość zapewne. Część być może będzie chciała przejść do innej partii, część może będzie chciała współpracować z organami ścigania, pewne rzeczy poujawniać, więc... No i też pamiętajmy przede wszystkim o tym, że tutaj już nie ma takiego spoiwa, to znaczy partia nie jest u władzy, nie może konfitur rozdzielać. Teraz do Europarlamentu też widzieliśmy, jaka była wielka rywalizacja, aby się znaleźć na listach wyborczych. Nie wszystkim się to udało, więc na pewno rozgoryczenie jest, więc zostaną oni na lodzie. Wiele przecież funkcji ci działacze utracili w całej Polsce. Mówimy tutaj o spółkach Skarbu Państwa, mówimy tutaj o samorządach. Więc ci ludzie gdzieś będą chcieli odnaleźć, gdzieś będą się domagali być może rozliczenia. Ich status się zdecydowanie pogorszył.
Czyli możemy się spodziewać, panie doktorze, erozji, bo musimy kończyć. Zapytam pana na zakończenie, tak, bo ja idę na wybory w niedzielę. Pan też?
Absolutnie, to jest mój obowiązek i zachęcam do tego wszystkich. Nie ma opcji, żebym nie poszedł.
I cieszymy się z tego. Do zobaczenia w takim razie przy urnie. Pan doktor Konrad Maj, psycholog społeczny, kierownik Centrum Innowacji Społecznych i Technologicznych na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Kłaniamy się, do usłyszenia.
Do usłyszenia, dziękuję.